Jestem.
No.
Panie Marku, a może zacznijmy od tych autoportretów?
No dobrze.
Taki tytuł, co ty na to? To tak jakby pan sam mówił do siebie w lustrze.
To takie spojrzenie w lustro nie wystarcza. Trzeba jeszcze by było jakoś inaczej spojrzeć na siebie. I ja tak właśnie spojrzałem trochę po malarsku, trochę jakoś chciałem i wejść do tego mojego wnętrza duchowego. I takie zrobiłem portrety, no w miarę realistyczne, skoro pani mnie tutaj rozpoznała, mimo że powstały już parę lat temu. Ale z kolei to tło jest też takim tutaj wyrazem pewnej symboliki. Niby jest abstrakcyjne, a nie jest abstrakcyjne, prawda? Kolory taki monochromatyczny, można by powiedzieć w zasadzie, ale zdecydowanie optymistyczny. Ze światłem kontrastowym, prawda, z tymi cieniami. I nałożyłem okulary ciemne. Ale ja chciałem powiedzieć, że na świat nie możemy patrzeć bez okularów. Czyli jak ktoś źle widzi, to nosi okulary. To jest przenośnik w takiej alegorii. Ty musisz dobrze patrzeć na świat, oczy mieć otwarte.
A pan ma korekcyjne okulary?
W tej chwili?
No.
Wtedy nie nosiłem żadnych okularów. Aha. One były świadomie nałożone, żeby mi przypominały o tym, że na świat trzeba patrzeć w sposób śmiały, odważny i być i poszukiwaniu swoich rzeczy w tym świecie ważnych dla siebie. Trzeba mieć okulary, żeby dobrze widzieć, jeżeli nie masz dobrego wzroku i wrażliwości.
Elektryczny rower pomaga artyście Markowi Sołowiejowi szybko przemieszczać się po jego rodzinnym mieście Zamościu.
Głosząc Ewangelię, nie powinniśmy się lękać sprzeciwów i niepopularności, ale odrzucać wszelkie kompromisy i dwuznaczności, które upodobniłyby nas do tego świata. Mamy być w świecie, ale nie ze świata. Jan Paweł II, encyklika Evangelium Vitae, 1995.
Przed wejściem do muzeum w kryptach kościoła ojców franciszkanów w Zamościu czeka na nas historyczka sztuki Hanna Maziarczyk oraz proboszcz i gwardian klasztoru franciszkanów ojciec Mariusz Książek.
Nagrywamy to.
Spróbujmy to. Pomóc coś?
Nie, no myślę, że dam radę.
A, proszę, taki jeszcze elektryk. A, nie ładnie, tutaj widzę. Lipy, tylko konkret.
Schodzimy, uwaga. Nie, tak ja sobie spokojnie mam.
Nie, zapraszamy.
Co?
Mam?
Co jest?
Nie, dobrze jest. Polecam.
Nie, to ja to wiem. Raz
nie znam,
ale
to jest zerowy silnik.
Tutaj jeszcze może przesuniemy to, dobrze? Bo podejrzewam, że mogę jakieś grubie jeszcze tu się potrafić.
A, bo to jest sezon turystyczny.
Tak, oprowadzane.
Tak. To już można powiedzieć, to jest takie zwieńczenie tych wystaw, które dotychczas u nas się odbywały. I zresztą teraz wystawa jest pana Marka Sołowieja, który dotychczas zapraszał swoich przyjaciół, znajomych malarzy, którzy dzielili się swoimi takimi najpiękniejszymi owocami twórczości malarskiej. No teraz mamy akurat pracę, której głównym tematem jest Jan Paweł II. Zwłaszcza teraz dla mnie to jest osobiście bardzo bliski temat, z tego względu, bo nie wiem, panie Marku, czy mówiłem o tym, czy nie. Mamy w planie u nas przed kościołem postawić figurę Jana Pawła II. Tak. Ale taką inną niż zwykle, bo zwykle jest papież Jan Paweł II tak majestatycznie na cokole, a u nas będzie w takiej formie bardziej interaktywnej, czyli usiądzie sobie na ławeczce i zwiedzający Zamość będą mogli się dosiąść do Jana Pawła II.
Ciekawe, co na to konserwator zabytków i administracja Zamościa powie.
No myślę, że tak. Ale jednak jeżeli gdzieś ta idea jest dobra i czuć, że to jest dobra idea, to sądzę, że
będzie
to raczej, może to się sfinansować dobrze. Natomiast tutaj, ja się w ogóle cieszę osobiście z tego, że podziemia naszego kościoła mogą służyć nie tylko jako muzeum, jako takie, że można przyjść zobaczyć fragment historii Zamościa w wersji franciszkańskiej, ale też i zobaczyć wystawy malarskie, takiego dobrego malarstwa.
Choć podziemia i sama bryła kościoła bardzo się zmieniły dzięki rewitalizacji, to malarstwo nie jest tu przypadkiem. Dawniej mieściło się tu Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, którego uczniem był w latach 70. Marek Sołowiej.
Tutaj, w tych podziemiach, obecnie w muzeum, ale tu były szkolne warsztaty, tu były pracownie rzemieślnicze, tu powstawały rzeźby, metaloplastyka, ceramika, a też i tkanina artystyczna. Także jak się znajdujemy tutaj, to wracamy do budynku, w którym wychowywaliśmy się, gdzie się kształtowały nasze osobowości, wrażliwości artystyczne i gdzie był początek tej naszej twórczości, jeżeli chodzi o sztuki plastyczne.
Pan był dyrektorem szkoły.
Tak, to znaczy jestem absolwentem szkoły, pracowałem jako pedagog, byłem wicedyrektorem, dyrektorem szkoły, także z tym obiektem, budynkiem, obecnie kościołem, byliśmy związani bardzo długo. I proszę sobie wyobrazić, że tutaj w tym pomieszczeniu obok był park maszynowy, czyli stały piły, gdzie cięło się deski, przygotowywał się materiał do rzeźby. Także były tu warunki na dzisiejsze czasy, można by powiedzieć, niewyobrażalne.
I to wszystko pod kościołem, bo to był kościół, ale było kino moment. Właściwie.
Tak, tak. Był taki moment, długi moment, bo od 1945 roku szkoła funkcjonuje. Byliśmy sąsiadami z kinem stylowym. Dopiero w czasach przemian ustrojowych, kiedy wojewodą był Marcin Zamoyski, doszło do porozumienia i budynek został odzyskany przez franciszkanów i wprowadzili się do, można powiedzieć, do nawy głównej, czyli do głównej sali kina stylowego. I tam była świątynia, kościół zaczął funkcjonować, były msze, a myśmy w amfiladach dookoła otaczali ten kościół. I tu były bardzo dziwne i zabawne sytuacje. Nawet jedną anegdotę mogę powiedzieć. Między innymi mieliśmy w jednej z sal na górze od strony ulicy Staszica salę gimnastyczną, bo tak to wyglądało wtedy. Chłopcy grali w piłkę, były zajęcia prowadzone sportowe. I w pewnym momencie przychodzi do mnie pierwszy proboszcz, ojciec Wiraszka, i mówi: panie dyrektorze, ja mam taką prośbę. Słuchajcie, nie grajcie w piłkę, kiedy my mamy pogrzeby, bo ten stukot o strop takie daje wrażenie, jakby świętej pamięci budził się i stukał w deko trumny. Ja mówię: no tego się nie spodziewałem, że są takie przenikliwe te stropy, i od tamtego momentu jakoś staraliśmy się spokojnie podchodzić do tych ćwiczeń sportowych, jak i innych zresztą. Także to były ciekawe czasy. Ten okres, kiedy tutaj szkoła funkcjonowała, też był bardzo owocny. Bardzo dużo osób, jak przyjeżdża na zjazdy szkoły, to z dużym sentymentem podchodzi do tego obiektu. No i sprawą taką, aż trudno w to uwierzyć, że mamy tu muzeum. Pewne wzruszenie też jest takie we mnie, bo przychodzi taki moment, że możemy tu pokazywać swoje obrazy jako już dorośli artyści. To jest takie nowe miejsce, można powiedzieć, w Zamościu, na mapie takich galerii wystawień. Bardzo kameralne, specyficzne. To nie jest taka typowa sala wystawiennicza, ma inny klimat.
Pierwszym i istotnym zadaniem kultury jest wychowanie. By człowiek stawał się bardziej człowiekiem, by bardziej był, a nie tylko więcej miał. Aby przez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem dla innych. Jan Paweł II, UNESCO, 1980.
Pamięć i wdzięczność w 27. rocznicę wizyty Jana Pawła II w Zamościu, świętego Jana Pawła II w Zamościu. Był ojciec proboszcz tu w Zamościu 27 lat temu.
Wtedy nie byłem jeszcze w Zamościu, ale właśnie w tym roku, kiedy był papież w Zamościu, albo tuż po, albo tuż przed Zamościem, czekałem na papieża na Błoniach Siedleckich. I wtedy rzeczywiście jako ministrant, chyba w 8 klasie byłem, żeśmy tam autokarem przyjechali z Radzenia, więc troszeczkę byłem, ale akurat nie w tym miejscu. Ale wtedy co papież był w Polsce, jak najbardziej. Jedyny raz, kiedy go widziałem na żywo.
Kto wymyślił, że akurat taki temat wystawy?
Urodziło się we wnętrzu autora. W ogóle pan Marek to jest człowiek, dla którego Jan Paweł II, jak zresztą jak widać w obrazach, to jest osoba bardzo ważna. Podejrzewam, że to wynika z osobistego doświadczenia całego wydarzenia pod tytułem Jan Paweł II, jego osobowości, jego nauczania, że to musiało zostawić to piętno gdzieś w sercu, w duszy, w umyśle, że naturalnie rodzi się ta chęć wyrażenia tego za pomocą farb. I nie tylko.
Ta wystawa jest poświęcona tej 27. rocznicy wizyty Ojca Świętego, ale ona jakby jest taka dwuelementowa, bo pamięć i wdzięczność to jest tytuł, który odnosi się bezpośrednio do naszego papieża Polaka, ale też i odnosi się do naszych postaw, bo pamięć i wdzięczność w relacjach personalnych, interpersonalnych, ludzkich powinna być zawsze i ta wartość tej humanistycznej postawy z pełnym jakimś takim zaufaniem wzajemnym też powinna funkcjonować w naszej codzienności. I scenariusz tej wystawy polega na tym, że mamy obrazy, które jakby wyłaniają się z tych krypt franciszkańskich. To nie są jakieś ujęcia typowo portretowe, czy bezpośrednio nawiązujące do wydarzeń związanych z Janem Pawłem II, jego pontyfikatu. Niemniej jednak scenariusz jest pomyślany w ten sposób, że między obrazami, proszę zwrócić uwagę, na małych tabliczkach są napisy, czyli treści, które były wypowiadane w czasie pielgrzymek naszego papieża do Polski. I tutaj mamy na przykład jakąś myśl, którą wypowiedział w 98 roku. Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Więc są to takie wybrane fragmenty z tych przemówień, które są jakby zawsze aktualne, a zwłaszcza jeszcze bym dodał, że są może nawet bardziej aktualne niż były, bo ten świat nasz tak niewiele na dobre się zmienia, bym powiedział. On się zmienia w takich różnych kierunkach. Są oczywiście obszary, które pozwalają nam ufać bardziej drugiemu człowiekowi, ale są też obszary, w których jesteśmy niepewni, czujemy się w jakimś niebezpieczeństwie, mamy brak zaufania wzajemnego, gdzieś tracimy swoją właśnie pamięć i wdzięczność drugiej osobie, także to jest taka wieloznaczność tego tytułu, mimo że koncentracja jest główna na osobie i jakby na rocznicy wizyty Ojca Świętego w Zamościu. No ja pamiętam tą rocznicę, wtedy byłem dyrektorem liceum plastycznego i uczestniczyłem nawet w tych przygotowaniach takich bezpośrednich na spotkanie. No niemniej jednak wracam do tego scenariusza i tutaj wystawa ta ma tą warstwę taką semantyczną, nie tylko formalną. Czyli jest takim przykładem takiej lekcji malarstwa inaczej, którą prowadzę już tam powiedzmy od kilkunastu lat, która nie mówi tylko o malarstwie, o technikach, o kompozycji, czy o tym alfabecie malarskim, ale też podejmuje próbę pewnej edukacji i wpływu na postawy odbiorcy, na jego percepcję i na szukanie wartości przede wszystkim, bo dzisiaj tak musi być. Nie ma w moim malarstwie tylko estetycznych wartości kompozycyjnych, typowo malarskich, warsztatowych. Są bardzo ważne też tytuły. Mamy tutaj tytuł Przyszłość zaczyna się dzisiaj. Mamy tutaj drugi tytuł Przyjdźcie jutro. Być może, że może być za późno jutro, może trzeba dzisiaj przyjść. Także są to takie tytuły, które też sugerują pewne, mimo że mamy tutaj znany motyw, bo to jest okno papieskie w Krakowie, troszkę przekomponowane przeze mnie, ale właśnie w tej wystawie, w tym klimacie tych krypt Muzeum Franciszkanów właśnie stworzyłem taki klimat do czytania i do oglądania i do kontemplacji przede wszystkim, bo to miejsce zmusza do tego.
Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. Nie popadajcie w przeciętność. Nie ulegajcie dyktatom zmieniającej się mody, która narzuca styl życia niezgodny z chrześcijańskimi ideałami. Chrystus wzywa was do rzeczy wielkich. Nie sprawcie mu zawodu. Jan Paweł II, Jasna Góra, 1983.
Dla mnie twórczość Marka, który mówi o tej wystawie Wdzięczność i pamięć, dodałaby mi historia. Dlaczego? Dlatego, że właśnie to są mury, które są miejscem, do którego się wraca. Zarówno ja, jako historyk sztuki, jak i Marek Sołobiej, chodziliśmy do tej szkoły, do kościoła pięknego i wyjątkowego w Zamościu, czyli kościoła barokowego ojców franciszkanów. Tutaj mieściły się warsztaty, gdzie Marek jako uczeń zdobywał pierwsze doświadczenia, gdzie potem jako nauczyciel również kształcił młodzież, a jako dyrektor też wymyślał wiele różnych działań edukacyjnych, a jednocześnie oczywiście artystycznych. Tak jak powiedziałam na samym początku, historia, tak? Bo Marek dla mnie jest jak taki ptak. Właśnie on tutaj rozwijał skrzydła. Czyli pierwszy jakiś dukt pędzla, pierwsze maźnięcie na kartonie czy też płótnie właśnie tu miał miejsce. Stąd nie tylko pamięć i wdzięczność, ale i historia. Jeżeli chodzi o twórczość Marka, to jeszcze nadmienię, że to nie jest pierwsza wystawa o Janie Pawle II. On już taką wystawę robił na terenie miasta Zamość i nie tylko. Brał udział w wielkiej wystawie pastelistów, która odbyło się w naszym Muzeum Zamojskim. I ten temat cały czas u niego się przewija. Temat wiary papieża, a też nadmienię, że robił bardzo dużo różnych tematów takich interdyscyplinarnych. I między innymi, to jest taka ciekawa rzecz, że robił projekt dla papieża Franciszka. Czyli wspólnie z Instytutem Hispanistyki, jest to Wydział Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Jana Pawła II, to właśnie tam ten wydział, czy można powiedzieć ośrodek, promuje kulturę iberyjską i dialog międzykulturowy i stąd Marek właśnie stworzył taką pełną oprawę graficzną Przedsięwzięcia jak gorzkie żale. Wydawnictwo zostało przekazane potem papieżowi Franciszkowi i uczestnikom Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i w Panamie, stając się unikatowym przykładem właśnie połączenia sztuki, muzyki i duchowości w wymiarze międzynarodowym. Także artysta jest pomysłodawcą wielu takich projektów i tematów poświęconych nie tylko papieżowi Franciszkowi, ale właśnie przede wszystkim naszemu papieżowi Polakowi.
No tutaj jest Niech stąpi duch Twój. Pamiętamy fragment tego cytatu. I tutaj mamy, bo ta wystawa jest skierowana do odbiorcy w ten sposób, żebyśmy mogli budować też jakąś swoją tożsamość. Takie przywiązanie do tradycji, do pewnych rzeczy wartościowych, które zostały przekazane nam przez naszych przodków, do historii, do tego, co nas zbudowało, co nas ukształtowało, do jakiegoś szacunku do pokoleń, które były przed nami. Ja stworzyłem taki obraz, który jakby przełożę na język werbalny, bo to malarstwo nie zawsze jest dobrze w sumie odczytywane przez odbiorcę, mimo że mamy tytuł. I tutaj jest jakby taki rzut kosmiczny kuli ziemskiej.
Widziany gdzieś, z kosmosu.
I gdzieś taka sylwetka zarysowana lekko konturowo, prawda, z tymi elementami bieli i czerwieni, jakby wyraźne odniesienie się do Polski, bo każdy to stwierdza, który zna teksty Jana Pawła II, że to był wielki patriota. Jego postawa na tamte czasy miała decydujący, bardzo duży wpływ na kształtowanie naszych losów, dojścia do demokracji. Także to są rzeczy istotne. I pejzaż polski u mnie to nie jest takie malowanie pejzażu sensu stricto, że mamy polanę i słonko, tylko to jest budowanie właśnie obrazu, który mówi o problematyce, która bezpośrednio mnie dotyka, każdego z nas dotyka. A wracając do takich tutaj różnych tekstów, które pani magister historii sztuki Hanna Maziarczyk pisze, bardzo mi się podobały te tutaj stwierdzenia, że w moim przypadku pejzaż staje się odwzorowaniem rzeczywistości. Później mamy, staje się strukturą pamięci, śladem przeżycia, zapisem emocji. Kolor nie opisuje świata, lecz go ujawnia. Obraz nie dokumentuje, lecz przywołuje. Bo jeszcze może tak w ramach uzupełnienia powiem, że pejzaż polski w moim przypadku to jest to, w jakim miejscu się znajdujemy, jak się poruszamy. I w zasadzie jak ten cykl zacząłem malować, no to tak jak idę sobie ulicą, czy gdzieś się znajduję, to zauważyłem, że ja tak myślę w zasadzie obrazami. Bo jak zobaczę jakieś fajne światło, jakąś sytuację, taką społeczną, zgrzyty bywają też na ulicy, różne zachowania ludzkie, to jest tą inspiracją do tego pejzażu polskiego. To jest pejzaż taki, w którym się my poruszamy, gdzie jest dużo różnych spraw społecznych, politycznych, tych spotkań wspólnych, rozmów, naszego klimatu w pracy czy relacji między nami.
A jak państwo się poznaliście?
No, my się znamy już od dawna, dawien.
Od urodzenia,
bo my jesteśmy rodzeństwem, więc to jest właściwie nasza wspólna droga, bo Marek też był moim nauczycielem, więc też go obserwowałam z tej strony jako uczennica. A potem też trafiłam jako nauczyciel do liceum plastycznego, podobnie jak mój brat. Ja również przez 10 lat byłam dyrektorem tej szkoły. Ja cały czas uczę w dalszym ciągu. Ja pracuję jeszcze w liceum plastycznym, uczę historii sztuki, uczę historii. W związku z tym te nasze losy cały czas są wspólne i cały czas rozmawiamy na temat sztuki, wymieniamy swoje doświadczenia. To jest właśnie taki proces rozwoju zarówno jego, jak i mnie. Mój.
Z tą różnicą, że to jest teoretyk, a ja jestem bardziej praktyk, bo ja maluję. A napiszę.
Pan Marek jest starszy. Starszy brat jakoś inspirował panią.
No na pewno tak, bo ciągłe malowanie jego, rysowanie, a poza tym on był człowiekiem takim bardzo dynamicznym, ekspresyjnym i jest do dzisiaj, że ciągle były nowe pomysły. No i to rzeczywiście ja jako młodsza siostra obserwowałam, oglądałam, no i zdobywałam jakieś pewne doświadczenia w tym kierunku i stąd mój wybór liceum plastycznego.
Pamięta pani, w co się jako dzieci, nie wiem czy państwa była dwójka, czy więcej dzieci było, ale w coś lubiliście bawić najbardziej?
Mieliśmy gitarę, graliśmy tak. Na gitarze, śpiewaliśmy
na
wspólnie.
Na flecie graliśmy, tak.
Bębenki były, ale i rysowaliśmy.
Tak, ale też tak można jak było pograć na naczyniach, tak jak to bywało kiedyś dawno i teraz też myślę, że można zrobić orkiestrę i właśnie w tym wszystkim jeszcze był obraz.
Skąd w rodzinie zdolności?
Skąd te zdolności? No nie wiem, po prostu są. Nie, jest to zdolność wrodzona.
Wydaje mi się, że te zdolności są po matce, bo chyba ona tak jakoś zawsze marzyła być artystką, ale była w końcu ekonomistką.
Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, który musi podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Jan Paweł II, Westerplatte, 1987.
Ja miałem ten okres młodzieżowy bardzo taki zajęty, że tak wyrażę, bo zacząłem szkołę muzyczną jeszcze w szkole podstawowej. Grałem na skrzypcach, pianino, fortepian był obowiązkowym przedmiotem. Później grałem na gitarze klasycznej, a jeszcze byłem w Lublinie w drugim stopniu w szkole muzycznej, na fagocie, więc taka moja była druga przygoda ze sztuką muzyczną. I to się zazębiło ze szkołą plastyczną. No ja miałem taki napór zajęć, że ja nie miałem kiedy pójść na dyskotekę, ani jakieś dziewczyny w ogóle poznać. Szkoła artystyczna, plastyczna też wymaga dużo pracy. Ze szkoły plastycznej wychodzi się o 17. A jeszcze miałem na dokładkę popołudniami, bo tylko popołudniami były zajęcia w szkole muzycznej. Także ja wracałem 21. Ja nie wiem, jak ja to wytrzymałem, ale jakoś dałem radę. Fajnie mi w tej szkole muzycznej wspominam ją, bo miałem takiego kolegę, z którym tworzyliśmy taki duet gitarowy. No i nawet mieliśmy nagrania w Radio Lublin. To był Marek i Zbyszek, bo kolega się na imię Zbyszek. No ale ten okres szkoły muzycznej skończył się chyba w trzeciej liceum. Miałem jeszcze 2 lata do matury, bo później trochę chciałem odpocząć w tym sensie, że odnaleźć się w tym, bo to dwie szkoły równolegle bardzo ciężko. Później jeszcze sobie pomyślałem, no dlaczego mam nie być muzykiem? Mogę być muzykiem też. I zdecydowałem się na egzamin do szkoły muzycznej 2. stopnia w Lublinie. No i zdałem tam egzamin, mimo że miałem 2 czy 3 lata przerwy. No ale przyjęli mnie do tej szkoły muzycznej, wprawdzie nie na wymarzony instrument, ale na fagot. To już na studiach byłem wtedy. To się musiałem na coś zdecydować, bo to nie da rady.
Studia wybrał pan?
Artystyczne, plastyczne. No a później jeszcze miałem w pracy zawodowej, to tam wiadomo, te kwalifikacje zawodowe zawsze się podnosi. To tam na Akademii, prawda, Warszawskiej, w tym Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych. Kursy komputerowe, szkolenia, studia, bo takie inne rzeczy były robione. No ale to tak jest, nie? Bo trzeba się rozwijać. Weszła nowa technologia. No i dlatego między innymi grafiką komputerową też się zajmowałem przez pewien czas. Także też nowy warsztat jakby inny o tej klasycznej pracowni plastycznej. Bardzo trudno się utrzymać ze sprzedaży obrazów. No jak się ma rodzinę, jakieś plany, no to trzeba myśleć poważnie. No, niebieski ptak się skończył. Co mi to nie przeszkadzało, mówię dlatego, że charakter szkoły odpowiadał moim zainteresowaniom, bo prawdopodobnie gdybym pracował w jakiejś innej szkole albo coś innego robił zupełnie odmiennego, to bym się nie zdecydował na takie rozwiązania. Tutaj nie było kolizji moich zapatrywań, moich zainteresowań. No a poza tym myślę, że może tym się różni od innych, że jestem bardziej pracowity, dałem radę i na etacie w pracowni, nie? Bo to też wymaga poświęcenia i samodyscypliny. Jakiegoś takiego budowania sobie przyszłości, bo jednak ja nie byłem takim beztroskim człowiekiem, że dzisiaj mam na chleb, a jutro czynszu nie będę płacił. Nie, nie. Ja chciałem żyć na jakimś poziomie, no w miarę możliwości. Ja się pracy po prostu, jak to mówią, nie bałem żadnej, tatowej też nie, bo to jednak bardzo zobowiązuje. Wolny zawód mogłem uprawiać, ale no, to mogło być różnie z tym. Mam przecież przykłady moich kolegów, że no, były różne niespodzianki, rozczarowania. No a ten czas płynie, no i później już przestajesz malować, albo nie masz zbytu, albo w ogóle wyrażasz się tak, dziadujesz, po prostu nie stać cię na to, na tamto. To jest historia artystów, bo to często jest tak, że mówi się, że to było tak, że ci wielcy to nigdy nie mieli pieniędzy. Dziś jest trochę inaczej. Myślę, żeby być artystą, trzeba mieć pieniądze.
Środki społecznego przekazu mają w dzisiejszym świecie potężną i wszechobecną moc. Mają budzić sumienia, bronić praw człowieka, kierować ludzką świadomość ku dobru, sprawiedliwości i pokojowi. Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska, Ecclesia in Africa, 1995.
Marek też oprócz malarstwa i różnych projektów robi formy przestrzenne, instalacje. I tutaj wracamy znowu do tego głównego tematu, jakim jest człowiek. Człowiek, który w XXI wieku jest wyobcowany, zapędzony, praca i brak kontaktu i brak zatrzymania się nad tymi rzeczami, które są naprawdę istotne, chociażby jak rodzina. Podstawowy zalążek funkcjonowania człowieka. Stąd te profile i takie profile bardzo często też odzwierciedla w swoich innych obrazach, bo często jakby synteza twarzy pojawia się w jego licznych obrazach.
Ja już od kilkunastu lat maluję takie cykle malarskie, które mają swoje tytuły. Pierwszy taki cykl to był Zdeterminowanie naturalnym stanem rzeczy. Dosyć długi, złożony. Drugi cykl to był Obrazy zapamiętane, pejzaż polski. Były też cykle Psalmy przyszłości. Były też cykle obrazów Zakodowane spojrzenia. Także każdy z tych cykli, w zasadzie mimo, że ma różną nazwę i tytuł ogólny, bo później są podtytuły poszczególnych obrazów, to te wszystkie moje propozycje artystyczne, malarskie są skupione wokół człowieka. Jego byt, jego egzystencja, jego postawa, jego, nazwijmy to taki kręgosłup twórczy, pewnej kreatywności i tego, co my wnosimy takiego nie tylko dla drugiego, ale i nawet dla samego siebie, bo jest coś takiego, że się czasami nie możemy odnaleźć, nie możemy siebie poznać. To są takie stany. Dziś chodzi, błądzi, mamy sytuację bardzo taką dynamiczną w sensie przekaźników medialnych, punktów informacyjnych, i w zasadzie te treści między sobą są czasami bardzo sprzeczne i to powoduje, że nasze zagubienie, odpięcie od tego miejsca swojego pobytu, tego skrawku ziemi, który powinien być nasz, nie ma nas. Szukamy tego miejsca na ziemi. Ja uważam, że malarstwo, obraz, w który wchodzisz, który czytasz i który się nigdy nie kończy, jest ciągle odkrywany. Obraz nie może się skończyć, bo tak samo jak artysta ma problem z momentem, kiedy kończy obraz. Ja mam taki problem. Kiedy to jest już stop? Bo można malować. Mam przykłady z historii sztuki, że obrazy powstają, powstają, powstają. Są artyści, którzy jeden obraz mają parę lat. Ciągle zmienia swoje oblicze. Także trzeba podjąć tę decyzję trudną oczywiście, bo po pewnych latach, jak ja podchodzę do obrazów, które malowałem powiedzmy jakieś 50 lat temu, no to myślę, aj, chyba coś poprawię. Ale popatrzę chwilę, to dobrze, zrobię to później. Ale przebudzę się rano i myślę, no nie, chyba źle myślałem. Zresztą mój cykl pracy w pracowni też polega na tym, że to nie jest tak, że ja mam jeden obraz, wstaję rano, maluję obraz, kończę wieczorem. Tak ja nie umiem robić i to dla mnie jest niemożliwe w moim przypadku. Ja maluję z reguły kilka obrazów, a przede wszystkim mam temat, jakiś problem mam przede wszystkim. Najpierw przed budowaniem kolekcji jakiegoś zestawu prac. I ja maluję równolegle, może 2, 3, 4 obrazy, odkładam je. Później ponownie wracam, jakby uzupełniam, korekty robię, porównuję i to jest taki etap wieloetapowy. To nie jest etap, że już od razu. Są artyści, którzy wstają rano, malują obraz do obiadu, później idą na piwo.
Nie lękajcie się tajemnicy Boga. Nie lękajcie się Jego miłości. I nie lękajcie się słabości człowieka, ani też jego wielkości. Człowiek nie przestaje być wielkim nawet w swojej słabości. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, 1994.
I z tymi cytatami, no to ja je kieruję nie do, tylko do ludzi, którzy wierzą w Boga, uważają papieża za świętość. Nie, ja kieruję je do wszystkich. Bo to są tematy bardzo uniwersalne do człowieka. Do nas wszystkich one są skierowane i to nie znaczy, że ludzie, tak zwani ateiści, którzy mówią na siebie ateista, niewierzący, niepraktykujący, czy innej wiary nawet, to są treści humanistyczne. One są dla nas ważne. Powinien być kierunkiem, bo napisał Ojciec Święty taki list do artystów. I tam napisał, jaka jest rola artysty, prawda? Bo dzisiaj artystą być, można powiedzieć, a co tam wezmę, plamy położę na kartonie. Ten list jest bardzo aktualny, bo dzisiaj mamy sztukę różnej jakości. Ja zawsze twierdzę, że prawdziwa sztuka jest weryfikowana przez czas. I wiemy, no na przykładzie już powiedzmy lat 19-wieczny byli wyśmiewani, odrzucani z salonów. Dzisiaj płacimy tak miliony. Dzisiaj my płacimy miliony, bo to czas weryfikuje. Jest dużo prowokacji. Dzisiaj szuka się tematu takiego, który oburza opinię publiczną i wtedy artysta zaistnieje, ale to jest krótkofalowe. I to nie jest autentyczne i szczere, bo nie można robić czegoś, czego się nie rozumie, albo wbrew sobie nawet. To tak jak ja mówię, że znam z autopsji, z życia osoby, które muszę wstać i znowu idę do pracy. Taki zmęczony, narzeka, wypalony, bez wewnętrznych przeżyć, jakiś zero nadziei, jakichś planów na przyszłość, zero, nie? Kiedy ta emerytura, czy ja dożyję? Najgorzej jest w życiu znaleźć się w takim miejscu, że nie lubisz swojej pracy. Wtedy nie istniejesz generalnie. Wszystkie twoje talenty, kreatywności, bo ty o tym w ogóle nie wiesz czasami, że coś takiego masz. Tylko umiesz, o jak ta praca. Natychmiast trzeba pracę zmienić, szukać jakiegoś lekarstwa na to i odnaleźć siebie. A ta praca, którą ja wykonuję, mnie nie męczy. Wcale nie czuję, jak jestem cały dzień w pracowni, że ja byłem w pracy. Bo ona mi daje radość, daje mi jakiś oddech. Ciągle coś nowego mi się pojawia przy powstawaniu obrazu. Mam pomysł na jutro. Także ja jestem w doskonałej formie, w sensie psychicznym i jakiejś takiej swojej własnej wyobraźni twórczej. Ale to nie jest tylko pasja, to jest moje życie i to daje mi satysfakcję. I dlatego mogę powiedzieć, że należy do wybrańców chyba.
Panie Marku, a jak pan te autoportrety swoje malował, to w jakim to było momencie?
Jest takie pytanie odwieczne, dokąd zmierzamy? No i zbudowałem te dwa autoportrety. Ten moment, przypominam sobie, to spojrzenie na siebie przez te okulary, o których pani wspominała i to myślenie, czy ja dobrze widzę, nie? Czy ta droga prowadzi we właściwym kierunku? To jest takie pytanie do mnie.
A dlaczego pan sobie nałożył na tych obrazach czarne okulary, ciemne okulary?
Nie, czy pani zauważyła, że artyści tak lubią te czarne okulary, ciemne okulary. Dziś wywiady, to, tamto, koncerty, już nie mówię o muzykach, ale generalnie okulary to jakoś tak zmieniają wizerunek człowieka. Jedne okulary na jednym portrecie są ciemne, niewidoczne. Na drugim już jest przetarcie, widać wzrok oczy. No więc to jest też taki symbol patrzenia, nie? Czy ty chcesz być zawsze taki przyciemniony, w tym sensie, że no wiesz, lepiej o tym nie mówić, wolę unikać jakichś trudnych tematów czy kwestii, które cię dotyczy, czy też chcesz spojrzeć na to, co widzisz i powiedzieć, no rzeczywiście to jest białe, to jest czarne i podjąć odpowiednie decyzje. No, ale to tak jak mówiłem, no, trzeba mieć oczy otwarte i tą wrażliwość budować swoją, nie pozwolić za wszelką cenę zniszczyć siebie samemu, bo to często jest tak, że sam siebie niszczysz. przez taką gonitwę. Nie można być też zachłannym sukcesu. Trzeba się samorealizować w sposób spokojny, przemyślany. Jak coś nie wychodzi, trzeba nauczyć się cierpliwości. Trzeba umieć zrozumieć siebie najpierw, a później zająć się czymś, co chcesz powiedzieć innym. Bo często jest tak, że ty masz zdanie na temat każdego wokół siebie, ale nie widzisz siebie w tym wszystkim.